Wchodząc na stary cmentarz przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, trzeba skręcić w prawo tuż za bramą. Dojść do końca alejki, a później skręcić w lewo w alejkę kasztanowców. Już widać grób i rzeźbę dziewczyny z kwiatem. Ręce wyciąga przed siebie, a oczy wznosi ku górze. Cześć, to kolejny odcinek podcastu Kwiaty Zła. Wsłuchując się w Wasze prośby, postarałam się nagrać ten odcinek najszybciej, jak to możliwe. Dlatego też nie będzie zbyt długi, ale mam nadzieję, że Was zainteresuje. Napis na grobie, o którym mówiłam na początku, brzmi: Magda Sobczak, 6 kwietnia 1945, 23 kwietnia 1962. Zginęła tragicznie. Pokój jej duszy. To właśnie Magdzie poświęcony będzie ten odcinek podcastu. Historia Magdy jest jedną z tych, które przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi. Może wynika to z czasu, kiedy wydarzenia te miały miejsce. A może wynika to z działań milicji albo właściwie ich braku. Wreszcie, może jest to pokierowane tym, jak przygotowany był sprawca albo sprawcy, brakiem ewidentnego motywu, brakiem śladów, brakiem metod, które pomogłyby utrwalić jakiekolwiek ślady. Przenieśmy się do 1962 roku, do centrum Łodzi. Wczesne lata 60. były dla Łodzi wyjątkowo dobrym czasem. Miasto praktycznie bez szwanku wyszło z II wojny światowej, a w latach 60. rozwijał się przemysł, szczególnie tekstylny. Właśnie w Łodzi, w kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 161, na trzecim piętrze, mieszkała rodzina Sobczaków. Była to rodzina zamożna oraz ogólnie znana w Łodzi. Rodzina składała się z rodziców oraz dwóch córek, starszej Doroty i młodszej Magdy. Sobczakom wiodło się bardzo dobrze. Mieli samochód, co w tamtych czasach było rzadkością, mieszkanie w przedwojennej kamienicy w centrum Łodzi, jeździli na wakacje. Ojciec Magdy, Stanisław Sobczak, prowadził małą fabryczkę czekolady w ramach prywatnej inicjatywy. Wiadomo, że władze PRL-u zakładały uspołecznienie gospodarki kraju, dlatego takie tak zwane prywatne inicjatywy stały kością w gardle przedstawicielom władzy. Fabryczka pana Stanisława znajdowała się przy ulicy Gdańskiej 101 w Łodzi. Jednak córki Sobczaków wcale nie szczyciły się bogactwem i nie były dziećmi zepsutymi. Starsza Dorota pracowała w jednym z urzędów w Łodzi. Młodsza Magda pilnie się uczyła. Mama dziewczyn, Maria, zajmowała się domem i była bardzo dumna ze swoich córek. W kwietniu 1962 roku Magda skończyła 17 lat. Tak jak już wcześniej wspominałam, mimo bogactwa swoich rodziców, Magda wcale się z nim nie obnosiła. Była skromną dziewczyną, lubiła fotografię, angażowała się w harcerstwo. W 1962 roku Wielkanoc przypadała na 22 i 23 kwietnia. Było bardzo ciepło. Początkowo rodzina Sobczaków chciała wyjechać na święta do Zakopanego, jednak później zmienili plany. Po niedzielnym przyjęciu postanowili zrezygnować ze sprzątania i wyjechać do Warszawy. Magda zdecydowała się zostać. Chciała się uczyć do egzaminów, a we wtorek planowała wyjazd z harcerkami. W Wielką Niedzielę gośćmi Sobczaków była podobno znana łuska aktorka oraz jej syn, młody lekarz. Rodzice razem z Dorotą wyjechali około 13:30 w poniedziałek. Magda wtedy czytała lalkę na balkonie, a później opalała się. Nie wiem dlaczego to, że Magda czytała lalkę Prusa jest tak często powtarzane. Licealiści i wtedy i teraz czytali i czytają lalkę. Muszę przyznać, że ja zrezygnowałam z czytania lalki w pewnym momencie, chociaż miałam ją później na maturze. Nie jestem z tego dumna i nie polecam wam nieczytania lalki. Jednak i bez przeczytania poradziłam sobie całkiem nieźle. W przypadku Magdy czytanie lalki jest o tyle istotne, że pozwoliło ustalić kolejność wydarzeń, a także lalka jest ostatnią lekturą, którą przeczytała Magda. O 16:00 Magda zadzwoniła do swojej koleżanki, która chciała wyciągnąć ją na mecz koszykówki. Jednak dziewczyna odmówiła, twierdząc, że musi się uczyć. Skoro Magda nie mogła wyjść na mecz koszykówki, to dziewczyny umówiły się na wycieczkę. Następnego dnia, we wtorek, Anna, bo tak nazywała się koleżanka Magdy, która dzwoniła poprzedniego dnia, zadzwoniła o 7:00 rano, żeby poprosić Magdę o zabranie aparatu. Ale wtedy dziewczyna już nie odebrała telefonu. Potem Anna podeszła nawet pod dom Sobczaków i dzwoniła, ale nikt jej nie otworzył. Rodzice Magdy wraz z Dorotą wrócili wieczorem we wtorek. Pan Stanisław zaparkował swoje auto, czyli Warszawę, w garażu, a później, gdy dotarł do drzwi kamienicy, zobaczył swoją córkę i żonę czekające pod drzwiami. Dzwoniły wielokrotnie, ale Magda nie otwierała. W pierwszej chwili pomyśleli, że Magda kąpie się albo czyta i zamyśliła się, zapominając o przyjeździe rodziców. Jednak trochę zaniepokoił ich widok butelek z mlekiem, które stały nieruszone pod drzwiami. Otworzyli drzwi kluczem, a ich oczom ukazał się dziwny widok. Na podłodze leżały szczątki potłuczonego wazonu, na stole leżały resztki po świątecznym posiłku, a drzwi do dużego pokoju były uchylone. Na podłodze leżały zwłoki Magdy. W jej klatce piersiowej tkwił nóż z zastawy stołowej Sobczaków. Podczas sekcji zwłok stwierdzono 3 rany serca, zadane kiedy Magda nie broniła się, leżąc na podłodze. Miała również rany tłuczone głowy, które były zadane wazonem, oraz złamaną rękę. Lekarze, którzy oglądali zwłoki Magdy, stwierdzili, że sprawca musiał znać anatomię ludzi lub zwierząt, gdyż jego ciosy były niezwykle precyzyjne. Śmierć miała nastąpić między 7 a 12 godzinami przed odkryciem zwłok. Ale komu mogło zależeć na śmierci spokojnej, miłej, nie sprawiającej problemów nastolatki? W domu nie było śladów włamania. Magda nie miała obrażeń wskazujących na motyw seksualny. Jej zegarek zatrzymał się na godzinie 5:45. Z domu nie zginęły drogie futra, biżuteria, pieniądze. Jednak później niektórzy dziennikarze dowodzili, że coś zginęło. Stanisław Sobczak posiadał obcą walutę, ruble, tak zwane świnki, czyli monety 5-rublowe. I to właśnie one miały zginąć z domu Sobczaków. Gdyby ojciec Magdy przyznał się do posiadania takiej waluty, miałby problemy. Może śmierć Magdy była związana właśnie z obcą walutą jej ojca. I jedna z hipotez mówi, że przyszła po nią służba bezpieczeństwa. Jeszcze inna, że powodem śmierci Magdy miała być odrzucona miłość, a kolejna, że był to po prostu nieudany rabunek i Magda stanęła komuś na drodze. Tak naprawdę w śledztwie nie było konkretnego motywu ani konkretnego podejrzanego. Pojawiła się jedynie postać mężczyzny w zielonym płaszczu. Jedna z sąsiadek zeznała, że około godziny 18 zauważyła tego mężczyznę wchodzącego do klatki, w której mieszkali Sobczakowie. Także inna sąsiadka oraz pracownik kiosku w domu handlowym Jasi Małgosia zauważyli tego mężczyznę. Jednak nie został on odnaleziony. Nie wiem, czy nie było portretu pamięciowego, skoro tak wielu świadków widziało tego mężczyznę. Może po prostu śledczym nie zależało na wykryciu sprawcy. W maju 1963 roku tata Magdy wyznaczył 250 tysięcy złotych nagrody za wykrycie sprawcy. Ale nic to nie pomogło. 6 listopada 1963 roku śledztwo zostało umorzone. Jednak w 1973 roku w sprawie pojawił się ciekawy trop. Łódzka grupa milicyjna zatrzymała tak zwaną grupę inżynierów. Byli oni przede wszystkim studentami oraz uczniami starszych klas szkół średnich, którzy dokonywali licznych włamań do mieszkań łodzian. Jeden z członków grupy inżynierów, Wojciech K., stwierdził, że zna tajemnicę śmierci Magdy Sobczak. Miał razem z kolegą Markiem H. włamać się do mieszkania rodziny Sobczaków. Mieli mieć wykradzione klucze. Kiedy weszli do mieszkania, Magda stanęła im na drodze i stała się ofiarą morderstwa. Jednak zeznania Wojciecha K. nie zostały potwierdzone. Marek H. wtedy już nie żył, a Wojciech K. został uznany za osobę skłonną do konfabulacji. Dlatego oficjalnie śmierć Magdy nie jest rozwiązana. Nie wiadomo, czy była ona ofiarą systemu politycznego, czy nieszczęśliwie zakochanego chłopaka, czy też rabusiów, którzy chcieli dobrać się do majątku jej ojca. Jak myślicie? I czy myślicie, że sprawa ta zostanie kiedykolwiek rozwiązana? Szanse wydają się być marne. Niestety. Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Dziękuję Wam za zaangażowanie, za rady, za sugestie, za wsparcie. I mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej. Do zobaczenia.